Pierwszy bowiem, jak słyszymy, miał flotę Minos. Panował on nad przeważającą częścią morza zwanego dziś Heleńskim. Sprawował też władzę nad Cykladami. Większą ich część pierwszy skolonizował, wypędziwszy Karów i synów swych, ustanowiwszy panami. Oczywiście w miarę swych możliwości tępił również piratów na morzu, aby dochody tym pewniej do niego płynęły. Dawni bowiem Helenowie i ci spośród barbarzyńców, którzy mieszkali nad morzem i na wyspach, skoro zaczęli częściej na okrętach do siebie docierać, zajęli się korsarstwem. Wodzami tych wypraw były jednostki możne, które podejmowały je dla zysku osobistego i w celu zapewnienia biednym środków utrzymania. Napadając na miasta otwarte i założone na sposób wsi, grabili je i stąd czerpali główne środki do życia. Zajęcie to nie przynosiło żadnej ujmy, a raczej nawet trochę sławy. Świadczyć o tym mogą i dzisiaj jeszcze ci mieszkańcy lądu stałego, dla których chlubą jest zręczne wykonywanie tego rzemiosła, jak również i dawni poeci, u których ludzie stale w jednakowy sposób zapytują przyjeżdżających, czy nie są korsarzami. Dowodzi to, że ani zapytywani nie uważają tego zajęcia za haniebne, ani pytający nie chcą tamtych obrazić. Napadali na siebie również i na lądzie. I po dziś dzień tym dawnym trybem żyje wielka część Helady, jak Lokrowie Odzoliscy, Etolowie, Akarnańczycy i inni mieszkańcy tamtejszego lądu stałego. Także zwyczaj noszenia broni pozostał tym mieszkańcom z czasów dawnego życia zbójeckiego. Wszyscy mieszkańcy Helady chodzili pod bronią w owych dawnych czasach ze względu na nie obwarowane siedziby i brak bezpieczeństwa na drogach. Całe w ogóle życie spędzali z bronią, tak jak barbarzyńcy. Te okolice Helady, które jeszcze obecnie żyją w ten sposób, świadczą, że kiedyś podobny zwyczaj panował powszechnie. Spośród Helenów pierwsi odłożyli broń Ateńczycy i zarzuciwszy twardy tryb życia, przyjęli wytworniejsze obyczaje. I nie tak dawne to czasy, kiedy u Ateńczyków starsi ludzie ze sfer zamożniejszych przestali nosić wykwintne lniane chitony i upinać włosy w warkocz przy pomocy złotych spinek w kształcie świerszczy. Także i u Jończyków z powodu ich pokrewieństwa szczepowego z Ateńczykami długo się ten zwyczaj wśród starszych ludzi utrzymał. Krótkiego natomiast stroju i takiego, jaki się dzisiaj nosi, pierwsi zaczęli używać Lacedemończycy. Zresztą i pod innymi względami ludzie zamożniejsi najbardziej zbliżyli się tam w sposobie życia do ludu. Lacedemończycy też pierwsi obnażyli ciało i rozebrawszy się do naga, zaczęli przy ćwiczeniach gimnastycznych nacierać je oliwą. W dawnych zaś czasach, nawet na igrzyskach olimpijskich, zawodnicy walczyli z opaskami na biodrach. Ten zwyczaj ustał dopiero niedawno. Jeszcze i teraz niektórzy barbarzyńcy, a przede wszystkim Azjaci, stają do zawodów pierściarskich i atletycznych w przepaskach na biodrach. Wiele jeszcze innych dowodów można by przytoczyć na to, że w dawnej Heladzie panowały obyczaje podobne tym, jakie dziś istnieją wśród barbarzyńców. Założone w nowszych czasach miasta, które wraz z rozwojem żeglugi doszły do większej zamożności, budowano na samym wybrzeżu morskim i opasywano murami. Miasta te zajmowały międzymorza zarówno ze względów handlowych, jak i dlatego, żeby mieć większą siłę wobec sąsiadów. Dawne zaś miasta, z uwagi na panujące długo korsarstwo, zakładano raczej dalej od morza, i to zarówno miasta wyspiarskie, jak lądowe. Grabiono się bowiem wzajemnie, nie oszczędzając nawet i tych, którzy choć mieszkali nad morzem, nie trudnili się jednak żeglugą. Stąd i teraz jeszcze miasta te leżą z dala od morza. Korsarzami byli przeważnie wyspiarze, Karyjczycy i Fenicjanie. Ci bowiem zamieszkiwali dawniej większą część wysp. Świadczy o tym fakt następujący. Kiedy podczas obecnej wojny Ateńczycy oczyszczali uroczyście Delos i otworzyli groby znajdujące się na tej wyspie, okazało się, że przeważnie były to groby Karyjczyków. Można to było poznać po broni zakopanej razem z ludźmi i po sposobie grzebania, jakim dzisiaj jeszcze posługują się Karyjczycy. Kiedy zaś Minos stworzył flotę, powstały dogodniejsze warunki dla żeglugi. Wypędził on bowiem wyspiarskich korsarzy w okresie, gdy wiele wysp kolonizował. Mieszkańcy miast nadmorskich zaczęli się bogacić i żyć w sposób bardziej ustalony, a niektórzy, szczególnie wzbogaceni, otaczali swe miasta murami. W dążeniu bowiem do zysku słabi oddawali się nawet w niewolę silniejszym, a potężniejsi finansowo uzależniali od siebie mniejsze państwa. Takie to stosunki panowały w Grecji w okresie poprzedzającym wyprawę przeciw Troi. Agamemnon, jak mi się zdaje, przedsięwziął ową wyprawę nie tyle jako wódz prowadzący ze sobą byłych zalotników Heleny, związanych przysięgą złożoną Tyndareusowi, ile raczej jako najpotężniejszy człowiek swego czasu. Opowiadają zaś także ci, którzy drogą tradycji przejęli od przodków najbardziej wiarygodną historię Peloponezyjczyków, że początkowo Pelops, dzięki wielkiemu bogactwu, jakie przywiózł ze sobą z Azji do ubogiego kraju, zdobył tam władzę i chociaż obcy, nadał krajowi nazwę od swego imienia. Potomkom jego jeszcze lepiej poszczęściło się później, kiedy Eurysteus zginął w Atyce w ręki Heraklidów. Kiedy bowiem Eurysteus wyruszał, powierzył Mikeny i władzę krewnemu swemu Atreusowi, który był bratem jego matki. Atreus bawił tam właśnie na wygnaniu, wypędzony przez ojca z powodu zabójstwa dokonanego na Chryzypie. Skoro Eurysteus nie wrócił, Atreus przejął władzę nad Mikeńczykami i nad całym obszarem, nad którym panował Eurysteus. Życzyli sobie tego również Mikeńczycy, z obawy przed Heraklidami i dlatego, że Atreus wydawał się człowiekiem możnym i lud sobie pozyskał. W ten sposób Pelopidzi stali się potężniejsi od potomków Perseusa. Agamemnon, przejąwszy to dziedzictwo i równocześnie zdobywszy potęgę morską o wiele większą od innych, zorganizował wyprawę, a wojsko zebrał nie tyle, jak mi się zdaje, dzięki wpływom osobistym, ile postrachem. Okazuje się bowiem, że i sam przybył na wyprawę z największą liczbą okrętów i Arkadyjczykom ich jeszcze dostarczył, jak o tym świadczy Homer, jeśli go można uważać za wiarygodnego. Także w innym miejscu, wspominając o przekazywaniu berła, powiedział o Agamemnonie: nad wielu wyspami włada i nad całym Argos. Będąc władcą kontynentalnym, nie byłby mógł panować nad wyspami, z wyjątkiem okolicznych, a tych nie mogło być wiele, gdyby nie miał jakiejś floty. Na podstawie wyprawy trojańskiej można wywnioskować, jak wyglądały stosunki przed nią. Jeżeli by ktoś na tej podstawie, że Mikeny były małe, albo że jakieś z miast ówczesnych obecnie wydaje się czymś mało znacznym, powątpiewał o tym, że wyprawa ta była tak wielka, jak ją przedstawili poeci i tradycja, to rozumowałby nieściśle. Jeśli by bowiem miasto Lacedemończyków opustoszało, a pozostały tylko świątynie i fundamenty budowli, to, jak sądzę, po upływie dłuższego czasu nikt z potomnych nie chciałby uwierzyć, że potęga Lacedemończyków była taka wielka, za jaką uchodzi. A przecież mają oni w swym posiadaniu 2/5 Peloponezu oraz hegemonię nad całym półwyspem i nad licznymi sprzymierzeńcami. Jednak przez to, że miasto nie jest zwarcie zabudowane, że nie posiada okazałych świątyń i budowli, lecz według dawnego heleńskiego zwyczaju jest założone na sposób wsi, może komuś wydawać się słabsze. Jeśli by zaś to samo spotkało Ateny, to z ich zewnętrznego wyglądu można by było wnioskować, że potęga Ateńczyków była dwukrotnie większa niż w rzeczywistości. Nie ma więc podstaw do powątpiewania, że więcej uwagi trzeba zwracać na istotną siłę miast niż na ich wygląd zewnętrzny. Należy zatem przypuszczać, że owa wyprawa trojańska była największą ze wszystkich, które ją poprzedzały. Nie dorównywała jednak wojnom współczesnym. Jeśli zaś wolno także i pod tym względem wierzyć Homerowi, który zresztą jako poeta musiał prawdopodobnie upiększyć swe opowiadanie, to i u niego wydaje się to wszystko dość niepokaźne. Homer bowiem pisze, że spośród 1200 okrętów beockie miały po 120 ludzi, a Filokteta po 50 ludzi, mając na myśli, jak mi się zdaje, największe i najmniejsze okręty. Wielkości innych okrętów nie podał w katalogu okrętów. Mówiąc o okrętach Filokteta, stwierdził, że wszyscy wioślarze byli równocześnie wojownikami. Wszystkich bowiem przedstawił jako łuczników. Jest zaś nieprawdopodobne, żeby wielu niewiosłujących brało udział w wyprawie, z wyjątkiem królów i najwybitniejszych osobistości. Wyprawiali się przecież na pełne morze ze sprzętem wojennym, a nie mieli okrętów z pokładami, lecz statki zbudowane na starą modłę, na sposób raczej korsarski. Jeśli więc weźmiemy największe i najmniejsze okręty i obliczymy przeciętną liczbę wioślarzy, to okaże się, że było ich niewielu, jak na wspólną wyprawę całej Helady. Przyczyną tego było nie tylko słabe zaludnienie, ile brak pieniędzy. Z powodu bowiem trudności żywnościowych wodzowie zabrali ze sobą niewiele wojska, tyle tylko, ile według przypuszczeń mogło się wyżywić w warunkach wojennych na miejscu. Skoro zaś po przybyciu odnieśli zwycięstwo w bitwie, oczywiście w przeciwnym wypadku nie byliby w stanie umocnić obozu, to i wtedy także nie wszyscy, jak się zdaje, walczyli, lecz z powodu braku żywności część zajęła się uprawą roli na Chersonezie i łupiestwem. Przy takim rozproszeniu Greków łatwo mogli Trojanie stawiać im opór przez 10 lat, dorównując sile przeciwnika pozostającego pod murami miasta. Gdyby zaś Greccy przybyli z ostateczną ilością żywności i wspólnymi siłami, nie zajmując się rolnictwem ani łupiestwem, bez przerwy prowadzili wojną, byliby łatwo zwyciężyli Trojan. Przecież mimo, że nie wszyscy walczyli, lecz tylko ta część, która była każdorazowo pod murami miasta, stawiali jednak Trojanom opór. Gdyby zaś byli prowadzili regularne oblężenie, byliby szybciej i z mniejszym trudem zdobyli Troję. Ale jak z braku pieniędzy wydarzenia poprzedzające wojnę trojańską były niepozorne, tak też i owa najgłośniejsza ze wszystkich wypraw okazała się w rzeczywistości mniejsza od sławy, jaka jej towarzyszyła i od opinii, jaka się o niej ustaliła dzięki poetom. Jeszcze i po wojnie trojańskiej odbywały się wędrówki ludności i zakładano nowe osady. Także wskutek braku spokoju Grecja nie mogła wzrósć w siłę. Przewlekający się bowiem powrót Helenów spod Troi doprowadził do wielu zamieszek. W miastach powstawały często walki wewnętrzne, a ludność emigrująca wskutek tych walk zakładała nowe miasta. Dzisiejsi Beoci, 60 lat po zdobyciu Ilionu, wypędzeni z Arny przez Tesalów, osiedlili się w dzisiejszej Beocji, zwanej poprzednio Kadmeidą. Część ich mieszkała już i dawniej na tej ziemi i stąd wyruszyła pod Troję. A dorowie, w 80 lat po zdobyciu Ilionu, pod wodzą Heraklidów opanowali Pelopones. Z trudem i dopiero po długim czasie doszła Helada do spokoju i ustalonego trybu życia i nie przeżywając już wędrówek ludnościowych, zaczęła wysyłać kolonistów. Ateńczycy skolonizowali Jonię i większą część wysp, a Peloponezyjczycy większą część Sycylii, Italii i niektóre inne obszary Helady. Wszystko to skolonizowano dopiero po wojnie trojańskiej. A kiedy tak krzepła Helada i więcej jeszcze niż poprzednio zdobywała zasobów pieniężnych, wraz ze zwiększaniem się dochodów zaczęły pojawiać się tyranie. Przedtem były dziedziczne królestwa, oparte na ustalonych przywilejach. Helada zaczęła budować flotę i bardziej interesować się morzem. Koryntyjczycy pierwsi mieli zajmować się żeglarstwem w sposób najbardziej zbliżony do dzisiejszego i pierwsze trójrzędowce w Grecji miano zbudować w Koryncie. Okazuje się, że również dla Samiczyków cztery okręty zbudował koryncki budowniczy okrętów Ameinokles. Od tej daty, kiedy Ameinokles przybył na Samos, do końca obecnej wojny minęło mniej więcej 300 lat. Najstarszą bitwę morską, o której wiemy, stoczyli Koryntyjczycy i Korkirejczycy. Od tej bitwy do końca obecnej wojny upłynęło około 260 lat. Koryntyjczycy, mieszkając w mieście położonym na Międzymorzu, zawsze zajmowali się żywo handlem, gdyż Helenowie w dawnych czasach raczej komunikowali się ze sobą drogą lądową niż morską. Ponieważ mieszkańcy Peloponezu i pozostałego obszaru Helady przeciągali przez kraj koryncki, Koryntyjczycy wzbogacili się bardzo, jak na to wskazują także dawni poeci, którzy dali temu krajowi nazwę Bogatego. A kiedy Helenowie zaczęli więcej zajmować się żeglugą, Koryntyjczycy, zaopatrzywszy się we flotę, tępili korsarstwo i stworzyli w swoim mieście ośrodek handlu morskiego i lądowego. Miasto ich, czerpiąc stąd dochody, wzrosło w potęgę. Również Jończycy, ale już znacznie później, za panowania pierwszego króla perskiego Cyrusa i za syna jego Kambizesa, doszli do posiadania floty. Walcząc z Cyrusem, opanowali na pewien czas tamtejsze morze. Także Polikrates, tyran wyspy Samos za czasów Kambizesa, miał silną flotę i uzależnił od siebie szereg wysp, a zdobywszy Reneję, poświęcił ją Apolonowi Delfickiemu. Również Fokajczycy, kiedy zakładali kolonię w Masalii, pokonali Kartagińczyków w bitwie morskiej. Były to najpotężniejsze floty ówczesne. Okazuje się jednak, że nawet i te floty, chociaż budowane już wiele pokoleń po wojnie trojańskiej, miały mało trójrzędowców. Posługiwały się jeszcze 50 słowcami i długimi statkami, jak w owych czasach wojny trojańskiej. Dopiero niedługo przed wojnami perskimi i przed śmiercią Dariusza, który po Kambizesie objął panowanie nad Persami, pojawiły się trójrzędowce w znacznej ilości u tyranów sycylijskich i Korkirejczyków. Te bowiem floty miały ostatnio przed wyprawą Xerxesa duże znaczenie w Heladzie. Aigineci, Ateńczycy i inni Grecy mieli słabe floty, złożone przeważnie z 50 wiosłowców. Dość późno dopiero namówił Termistokles Ateńczyków, będących w wojnie z Aiginetami, a równocześnie w obliczu oczekiwanej inwazji perskiej, do budowy okrętów, na których też później walczyli. Lecz i te okręty nie wszystkie jeszcze miały pokłady. Takie więc były floty Helenów, zarówno dawne, jak i nowsze. Ci zaś, którzy je posiadali, rozszerzali swą potęgę, zdobywając dochody i opanowując inne państwa. podpływali bowiem do wysp i podbijali je, a dokonywali tego zwłaszcza ci, którzy nie mieli pod dostatkiem ziemi. Wojen lądowych prowadzących do stworzenia jakiejś potęgi nie było. Te zaś, które były, toczyły się między najbliższymi sąsiadami. Również nie podejmowali Helenowie wypraw poza granice, z dala od własnego kraju, zmierzających do podboju innych narodów. Ani bowiem mniejsze miasta nie grupowały się jako podległe dookoła państw silniejszych, ani też nie wiązano się w przymierza na równych prawach w celu podejmowania wspólnych wypraw, lecz raczej prowadzono wojny sąsiedzkie. Raz tylko w owych odległych czasach, podczas wojny Chalkidy z Eretrią, podzieliła się cała Helada, tworząc dwa wrogie sobie obozy. Różne szczepy greckie napotykały różne przeszkody na drodze swego rozwoju. Jończykom, którzy doszli już do znacznej potęgi, stanął na przeszkodzie Cyrus i Królestwo Perskie, które zmiotło Krezusa, zawojowało cały kraj od rzeki Halis do morza i ujarzmiło miasta na lądzie stałym. Później Dariusz, silny dzięki flocie fenickiej, opanował także i wyspy. Tyrani, którzy nastali w państwach greckich, dbając tylko o własną korzyść, o samych siebie i o powiększenia potęgi własnego domu, starali się jedynie o zapewnienie możliwie jak największego bezpieczeństwa w swoich państwach. Nie dokonali też żadnego czynu godnego uwagi, co najwyżej prowadzili niekiedy spory z sąsiadami. Do największej potęgi doszli tyrani na Sycylii. W ten sposób przez długi czas była Helada hamowana w rozwoju. Także nie mogła zdobyć się wspólnie na żaden wielki czyn i rozdzielona na poszczególne państwa nie miała śmielszych koncepcji. W końcu Lacedemończycy usunęli tyranów z Aten i z pozostałych państw Helady, która dawniej przeważnie była pod ich rządami. Nie usunięto jedynie tyranów sycylijskich. Lacedemon od założenia go przemieszkającym tam obecnie Dorów, mimo że najdłużej nękany walkami wewnętrznymi, spośród wszystkich państw, które znamy, miał od najdawniejszych czasów dobre prawa i nie miał tyranów. Przy końcu obecnej wojny upłynęło nieco więcej niż 400 lat, odkąd u Lacedemończyków panuje wciąż ten sam ustrój polityczny. Dzięki temu silni wpływali na formę rządów także w innych państwach. Otóż w niewiele lat po usunięciu tyranów doszło do bitwy pod Maratonem między Persami a Ateńczykami. W 10 lat później barbarzyńca przyszedł powtórnie z wielką armią, żeby podbić Heladę. W chwili grożącego niebezpieczeństwa Lacedemończycy, jako najpotężniejsi, stanęli na czele zjednoczonych do wojny Helenów. Ateńczycy zaś, zdecydowawszy się w obliczu nadciągających Medów na opuszczenie miasta, przenieśli się zdobytkiem na okręty i dzięki temu stali się narodem żeglarzy. Niedługo po wspólnym odparciu barbarzyńców podzielili się Helenowie na dwa obozy i to zarówno ci, którzy odpadli od króla perskiego, jak i ci, którzy wspólnie przeciw niemu walczyli. Jedni przyłączyli się do Ateńczyków, inni do Lacedemończyków. Te bowiem państwa okazały się najpotężniejsze. Jedni bowiem byli silni na lądzie, a drudzy na morzu. Przez krótki tylko czas trwało przymierze między tymi dwiema potęgami. Następnie zaś, poróżniwszy się między sobą, Lacedemończycy i Ateńczycy, wspierani przez sprzymierzeńców, walczyli przeciw sobie, a inni Helenowie w wypadku jakiegoś sporu przyłączali się do jednej lub drugiej strony. Wskutek tego przez cały okres od wojen perskich aż do obecnej wojny Ateńczycy i Lacedemończycy żyli częściowo w stanie rozejmu, częściowo w stanie wojny, wojując albo między sobą, albo przeciw własnym przymierzeńcom, odpadającym od nich. Dzięki temu wydoskonali swą sztukę wojenną i nabrali w niej większego doświadczenia, ucząc się wśród niebezpieczeństw.